To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 123. Dzisiaj zapis mojego pierwszego spotkania autorskiego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Cześć i dzień dobry, witam Cię w 123 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Na początek należą się Wam przeprosiny, więc bardzo mocno przepraszam, bo na ten odcinek musieliście czekać trochę dłużej niż standardowe 2 tygodnie, ale uczciwie mówiąc, sytuacja jest taka, że z pewnym obrzydzeniem patrzę ostatnio na mikrofon z kilku powodów. Przede wszystkim miałem dosyć dużo występów publicznych w różnych miejscach i trochę się nagadałem, a drugi powód jest taki, że spędziłem już kilkadziesiąt godzin w studio Audioteki, gdzie nagrywaliśmy Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości. Także książka w całości, miło mi to powiedzieć, jest już nagrana. Zostały mi dosłownie jeszcze tylko popraweczki. Także będzie audiobook, ale rzeczywiście ciężko było. Ciężko było, bo musiałem się od nowa uczyć mówić, a to jest dosyć trudna nauka i okazuje się, że wiele takich nawyków, które wyniosłem z podcastu, niestety one są niepoprawne. Jakaś moja hiperartykulacja niektórych głosek, w szczególności nie mówi się będę, tylko mówi się będę. Przez EN w środku i E na końcu. I to są takie niuanse, które musiałem wykorzenić w jakiś sposób, ale z drugiej strony to jest naprawdę fajne, bo jakby sporo mi to dało, myślę. I myślę, że również to będzie słychać w kolejnych podcastach, że jednak ta nauka chyba nie poszła do końca w las. Poza tym jest jeszcze jeden powód. Ja już powoli wchodzę w taki tryb wakacyjny po dosyć intensywnym znowu okresie pracy związanym z promocją nowej książki. Chyba mi się należy trochę odpoczynku i tak już czuję, że należy mi się ten odpoczynek, bo rzeczywiście jak siadam do pisania, to znowu jest takie znowu. Także chcę przez lipiec i sierpień, korzystając też z tego, że to są takie słabsze miesiące, jeżeli chodzi również o wasze zainteresowanie tematyką finansów osobistych, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, bo rozjeżdżacie się na wakacje, więc niekoniecznie wtedy chcecie sięgać po te treści, ja to doskonale rozumiem, to ja myślę, że ten czas wykorzystam sobie również trochę na taki odpoczynek. I dokładnie po nagraniu tego intro i outro do tego odcinka podcastu w zasadzie ruszam na wakacje, także najbliższy tydzień mnie nie będzie. I tak sobie wpadłem na pomysł, że zamiast nagrywać dla was taki regularny odcinek podcastu, skoro mi tak ciężko się do tego zabrać, to po prostu odtworzę wam w podcaście nagranie pierwszego spotkania autorskiego, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, które poprowadziła Agnieszka Kaluga, autorka bloga Zorkownia, również wolontariuszka w hospicjum, również pani psycholog i także taka osoba, która jest trochę taką moją siostrzaną duszą, jeżeli chodzi o priorytety, którymi się staram kierować, podejście do życia również. Także było mi bardzo miło, że to właśnie Agnieszka zgodziła się poprowadzić to spotkanie. Spotkanie dla mnie szczególne, bo w zasadzie pierwsze oficjalne spotkanie autorskie kiedykolwiek. Dotyczące oczywiście książki Zaufanie, czyli Waluta w przyszłości, ale odnosiliśmy się też do innych tematów. Także już nie przedłużając, zapraszam serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, w której to ja jestem przepytywany, a nie mój gość.
Dziękuję wam, że przyszliście tutaj dla Michała. Michał jest niesamowitym człowiekiem, dlatego warto go spotkać, posłuchać na żywo. Przede wszystkim Was witam w imieniu wydawnictwa Relacja. Jeszcze raz to podkreślam, ponieważ Michał wydał książkę z wydawnictwem, z wydawcą.
Co zdarzyło się.
Tak, zdarzyło się, chociaż zdarzyło się inaczej za pierwszym razem.
Tak, za pierwszym razem wydawałem sam.
Tak. Natomiast żeby przedstawić Michała, bo być może są osoby, które go nie znają, tak? To tak, takie ukłucie, żeby czasem człowiek nie rósł w takiej narcystycznej bańce. Michał jest przede wszystkim blogerem, jest podcasterem i jest autorem książek. Kolejność nie jest przypadkowa, bo przede wszystkim jego działalnością, jego całym życiem takim zawodowym jest prowadzenie bloga. I na tym blogu Michał zarobił 7 milionów złotych.
O, przychód, nie zarobił. To zawsze, fajnie, bo to zawsze jest mylone trochę, nie? To jest tak, że...
No wytłumacz to.
No właśnie, przychód, czyli to, co nam wpada, minus koszty, czyli to, co wydajemy, równa się dochód, nie? Więc dochód jest niższy, no bo jednak koszty działalności są, ale nadal to jest około 5 milionów złotych. Mhm.
No to bardzo mało. Przeczytałam uważnie Twoją książkę i naprawdę z ręką na sercu muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobra książka.
Dzięki.
Bałam się tej książki, bo się znamy i się lubimy i bałam się, że będę musiała Ci powiedzieć prawdę, że na przykład jest to książka w takim nieładnym amerykańskim stylu, czyli takim, zobaczcie jaki jestem wielki, wspaniały, kroczcie moją drogą. Ta książka taka nie jest i to jest wspaniałe. Dlatego, że ta książka jest opowiedzeniem w bardzo uczciwy sposób Twojej drogi przechodzenia od intratnej pracy na etacie, w której gdzieś widzisz już pewien sufit, jeśli chodzi o rozwój, do zrobienia czegoś, co jest takim motorem do działań, wejścia w pracę, która jest pasją. I ta książka w bardzo uczciwy sposób, pokazując i porażki, i pokazując swoje prywatne życie i dylematy, przeprowadza czytelnika przez ten proces i ja dla siebie wyciągnęłam to, że mogę założyć działalność, że mogę zmienić w wieku 40 lat zupełnie optykę patrzenia na zarabianie, czy swój pomysł na spędzanie dni, tygodnia pracowitych. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem tej książki i pytanie do Ciebie, jak wygląda Twój wyobrażony, wyglądał Twój wyobrażony czytelnik, dla którego pisałeś tą książkę, bo ona jest dla mnie, ja jestem psychologiem, humanistą i o dziwo to jest książka dla mnie.
Dzięki, dobre pytanie. Ja od razu zapytam wszystkich, czy dobrze Agnieszkę słychać, czy nie? Czy ma być głośniej? Jest okej, dobra. A mnie dobrze słychać? Super, to tak będę mówił. Po pierwsze, dzień dobry wszystkim, którzy przyszli, bo tak się zastanawiałem dzisiaj rano i wczoraj i przedwczoraj, mówię, jak tu będzie pusto na tych trybunach, to tak głupio trochę będzie, nie? Ale nie ma lipy, jakby to powiedział hardkorowy koksu. Słuchajcie, więc tak, było pytanie, dla kogo ta książka jest napisana. Najuczciwsza odpowiedź chyba to jest taka, że pisałem tą książkę dla siebie samego, trochę młodszego, to znaczy powiedzmy 6-7 lat, bo pamiętam, jakie wtedy miałem wątpliwości, gdy zastanawiałem się nad tym, czy rzeczywiście pierwszy krok to wyjście z tą działalnością publiczną, czyli jako osoba, która jest osadzona w jakichś tam ramach, jako dyrektor w branży IT, osoba, która odpowiada za kilkuset tysięczne bądź milionowe kontrakty, nagle miałbym zacząć sobie pisać jakiś dziwny mały blog o oszczędzaniu. I zastanawiałem się, w jaki sposób będę postrzegany, na ile to będzie rzutowało na moje życie zawodowe, jakie mogą być skutki negatywne, więc to były takie wątpliwości. I często, znaczy w miarę upływu czasu widzę, że my te wątpliwości wyolbrzymiamy, bo mi się wydawało, że osoby, z którymi ja się wtedy komunikuję, to są takie osoby, które będą postrzegały mnie przez pryzmat poruszania tych takich tematów, które nie do końca pasują do tej biznesowej rzeczywistości. Okazało się, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy podobni i nawet ten blog, pomimo, że był na takie banalne tematy, on bardzo mi pomógł również w relacjach biznesowych później, bo się okazało, że po drugiej stronie jest człowiek, który czyta mojego bloga, na zupełnie innym poziomie mnie postrzega. Tytuł tej książki to jest również to, że jeżeli my zaufamy sobie, zaufamy innym, to inni też nam się trochę bardziej odsłonią. Znaczy nie będą takimi sztywnymi korpo partnerami biznesowymi, tylko nagle okaże się, że to są tacy sami ludzie jak my i na zupełnie innym poziomie będziemy z nimi budowali relacje. Ja pisałem tą książkę dla siebie, ale pisałem też ją dla osób, które takie wątpliwości mają. I to jest taki idealny czytelnik tej książki. To jest osoba, która próbuje gdzieś znaleźć odpowiedź na pytanie, co chciałbym w życiu robić, co chciałabym w życiu robić, jak to robić, jak się można za to zabrać i jak pokonać te wewnętrzne, nie chcę używać słowa demony, raz to powiem, ale te wewnętrzne demony w naszych głowach, wątpliwości, z którymi się po prostu mierzymy.
To jest twoja druga książka i właściwie ta druga książka jest książką możliwą tylko dlatego, że wcześniej odniosłeś duży sukces. Tak? To jest książka post factum, tak naprawdę trochę taka w sensie bardzo pozytywnym, moja droga do. I teraz powiedz mi, jak ty sobie radzisz z sukcesem i z poczuciem dumy z tego, że dowiozłeś, tak? Jak to się teraz mówi, tak? Że wykonałeś zadanie. Jak to jest? Jak sobie radzisz z sukcesem?
Staram się nie traktować tego... Znaczy inaczej, to wrócę i zacznę od początku. Co ja definiuję jako sukces? Znaczy dla mnie sukcesem jest to, że mogę wieść w miarę spokojne życie, nie martwiąc się o przyszłość. A ja mam taki bardzo mocno zakodowany w sobie, po wypadku, przez który przeszedłem między innymi, pojawiła się taka duża potrzeba tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie, nawet w sytuacji, kiedy mnie zabraknie z jakichś tam powodów, no bo różne są wypadki losowe, no różne rzeczy mogą się stać.
Tak, przez
dokładnie
dwa lata.
Tak. Więc to był dla mnie bardzo duży priorytet i to była też taka presja, którą sam na sobie wywierałem i w momencie, kiedy to się udało, no to zupełnie inaczej, to jest dla mnie sukces. Ja tak ten sukces odbieram z jednej strony. To jedna składowa sukcesu. Druga składowa mojego sukcesu to jest to, że ja chcę móc spędzać swój czas w dowolny sposób, niekoniecznie spędzając 100% czasu w pracy. Ja lubię pracować, lubię się realizować w tym, co robię, lubię mieć te drobne sukcesy, nazwijmy to, jakieś tam osiągnięcia, ale z drugiej strony zależy mi na tym, żeby po prostu mieć czas na to, żeby spokojnie sobie pograć na komputerze, tak po ludzku, spokojnie spotkać się ze znajomymi bez patrzenia na zegarek i to jest coś, co rzeczywiście daje mi takie duże poczucie spokoju, ja do tego dążyłem i to mi się udało, więc tak definiuję swój sukces. I teraz pytanie, czy można w tym być...
Jak sobie radzisz z tym?
Właśnie, znaczy ja sobie radzę tak, że po prostu gram na komputerze i spotykam się ze znajomymi, no i tyle. Także tutaj nie ma jakiejś specjalnej recepty na to. Wydaje mi się, że warto być taką osobą, która umie sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest normalność i jeżeli chcemy być normalni, no to po prostu zachowywać się normalnie, no tyle.
Następne pytanie jest od mojego męża, bo mówiłam o tym spotkaniu i byłam ciekawa, czy on ma jakiś pomysł na pytanie dla ciebie, jako człowiek, który nie czytał książki i wie tylko parę informacji z mediów. I to jest bardzo fajne pytanie, bo on cię chciał zapytać, mówi tak, że oszczędzanie niesie ze sobą jakiś cel. Oszczędzamy na telewizor, na wakacje. A na co oszczędza Michał Szafrański, który zarobił tak dużą kasę na blogu? I czy oszczędza?
To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, to jest pytanie, które uderza w sedno, powiedziałbym, tego, po co nam w ogóle są, do czego nam są potrzebne pieniądze, tak? Ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, w momencie, w którym zabezpieczyłem nam przyszłość, no to kończą się moje cele oszczędzania. To znaczy, nadwyżka kapitału, którą generuję, to jest coś, na co tak naprawdę nie mam dobrego pomysłu na to, jak to wydać, ale dzięki temu jestem w stanie realizować projekty i przedsięwzięcia, które są projektami niedochodowymi z założenia. Czyli skoro nie muszę pracować dla pieniędzy, to mogę wykonywać taką pracę, jaką chcę, jaką uważam za wartościową. Pewnie o to będziesz pytała jeszcze, więc nie będę na razie tego wątku rozwijał, ale mam taki luksus, że mogę przez dłuższy okres czasu skupić się na czymś, na czym kiedyś się nie mogłem skupić, bo musiałem zarobić na pieniądze na to, żeby mieć za co żyć, tak, z miesiąca na miesiąc. Więc ta optyka się bardzo mocno zmienia. I teraz mówiąc o takich celach, czy ja mam takie potrzeby, żeby te pieniądze przepalić na błyskotki,
super auto,
tak, i tak dalej. Oczywiście w pewnym zakresie mam, lubię się otaczać fajnymi rzeczami, ale z drugiej strony też widzę bezsens tego. Znaczy, to jest moja osobista opinia. To nie jest tak, że daleki jestem od generalizowania. Czy każdy musi tą listę swoich priorytetów określić sobie sam. Jeżeli komuś szczęście daje wielki dom z fajnym basenem, kilka samochodów w garażu i czuje, że rzeczywiście to mu pozwoli czuć się dobrze, to jest okej, bo to jest jego rzeczywistość. No mi akurat to nie jest do szczęścia potrzebne.
A jaki jest najgłębszy sens twojej pracy? Teraz, na dzisiaj.
Przydatność. Znaczy, myślałbym, tak to definiuję. Znaczy, ja chcę, żeby to, co robię, było przydatne dla innych, no bo to jest w gruncie rzeczy, jeżeli kryterium nie są zarabiane pieniądze, no to co jest kryterium jakości pracy, którą my wykonujemy. W ogóle co uzasadnia wykonywanie tej pracy? No w moim przypadku to jest przydatność. I teraz o tyle jest mi łatwo, że prowadzę bloga, prowadzę podcast, w związku z tym bardzo łatwo osobom, które skorzystały na mojej wiedzy w jakiś tam sposób, wrócić do mnie z komentarzem na ten temat. To jest, ja bym powiedział, że to jest bardzo luksusowa pozycja, w której się znalazłem, dlatego że pracując w branży IT, no to tak naprawdę kontrahentom trudno jest powiedzieć mi: Michał, zmieniłeś naszą rzeczywistość jako firmę. No nie, no tak się, raczej się tego nie mówi. Płaci się pieniądze za wykonaną usługę, ewentualnie raz się tam poklepie po plecach na jakiejś imprezie integracyjnej i tyle, nie?
Ja też czytając tą książkę zastanawiałam się, jak odpoczywasz i czy umiesz odpoczywać, bo ta praca jawi się mi jako jakby integralna część twojego ciała wręcz, tak? Że to jest tak fascynujące i też widzę dużą misyjność tej pracy i odpowiedzialność społeczną, tak? No bo jeżeli zajmuję się pomaganiem ludziom wychodzić z długów, to dla mnie to jest bardzo duża funkcja społeczna, odpowiedzialna, która niesie za sobą też pewne konsekwencje. Ty powinieneś, musisz dobrze żyć, dawać przykład, w jakimś sensie opiekować się tą grupą osób, którym pomagasz. Więc zastanawiałam się, jak Michał Szafrański odpoczywa i czy potrafi się odciąć też od tego na chwilę pomagania. Jak ty dbasz o siebie?
To nie jest kwestia odcięcia się od pomagania, tylko odcięcia się od pracy, którą jakby definiuję bardzo szeroko. Mi jest strasznie trudno, uczciwie mówiąc. Ja jestem pracoholikiem, uwielbiam pracować i jeszcze nie, na moje nieszczęście ta praca daje mi satysfakcję, czyli powoduje, że ja chcę pracować jeszcze więcej. I to jest, no to jest trudne. To jest trudne, bo się po prostu sam zapędzam w kozi róg. Ale mówiąc o takim sposobie odpoczywania, no to już wspomniałem o tym. Siedzę i gram w gry komputerowe, oczywiście. Więc to jest wczoraj z nami namiętnością, bo moja żona wyjechała do Poznania, więc miałem
trochę
więcej
czasu. Proszę Państwa, przepraszam, to jest dobra droga na skróty do Michała Szafrańskiego.
Oczywiście, że
grać
tak.
Z nim przez jakiś tam...
Zapraszam do Counter-Strike'a, jak ktoś do mnie na Twitterze napisze, to zawsze możemy razem zagrać, także nie ma problemu. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, no próbuję trochę na siłę zmieniać te swoje takie nawyki, czyli wstać, oderwać się od biurka, pójść na spacer z żoną. Za mało tych spacerów jest, ale są systematycznie, więc jakby to jest coś, co pozwala mi zapominać o tym, że mam pracę do wykonania, ale z drugiej strony to też tak jest, że uświadamiam sobie, że im jestem starszy, tym ta moja praca jest mniej efektywna. Znaczy głowa pamięta, że kiedyś byłem w stanie robić dużo więcej, a tak naprawdę dzisiaj patrzę na te godziny, które przepracowałem i mówię, jednak Szafrański, ten uzysk z tego czasu nie jest taki duży, jak ty sobie wyobrażasz, że powinien być, bądź jaki był w przeszłości, więc też muszę pracować mądrzej, a mądrzejsza praca to jest też regeneracja, właśnie odpoczynek, pobieganie, czy cokolwiek innego.
No bo są też takie definicje bogactwa, że bogactwo to nie ilość pieniędzy, które mamy, tylko ilość wolnego czasu, który możemy mieć.
No to łatwo to oszukać, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to są takie definicje, które bardzo generalizują. Mogę zrobić coś takiego, że wyjadę na miesiąc, żaden wpis się na blogu nie ukaże i świat się nie zawali, tak? I pytanie, czy ja wtedy jestem bogatym człowiekiem, bo po prostu nic nie robiłem? No, niekoniecznie.
W książce i nie tylko, bo na blogu ważną częścią twojej opowieści jest maraton, który przebiegłeś. Nie wiem, czy teraz jest czas i miejsce, żeby o tym dokładnie opowiedzieć, to już według twojej woli, ale zastanawiałam się, jakie znaczenie i czy znaczenie ma sport w twoim życiu i to planowanie i osiąganie długodystansowych, już nawet w tej nazwie jest sportowe określenie, długodystansowych celów. Czy sport jakoś pomaga się tak porządkować?
Ja na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem sportowcem.
Ale ja nie przebiegłam także maratonu, więc dla mnie...
Ja mam takie bardzo mocno projektowe podejście do życia. To znaczy lubię sobie... z natury jestem leniem. I to jakby publicznie to mówię, z natury jestem leniem. I teraz, żeby trochę zhakować siebie i zmienić ten mój sposób działania, no to muszę sobie narzucić pewne ramy działania. I robię to w ten sposób, że wyznaczam sobie pewne cele, które dzielę na takie, powiedzmy, dojście do tych celów dzielę na etapy, zastanawiam się, co na tych etapach muszę zrobić i sukcesywnie staram się sprawy popychać do przodu, nawet jak mi się nie chce. A nie chce mi się codziennie. Zapewniam was, że nie chce mi się codziennie. Więc tu akurat się śmieję, bo wspomniałaś o tym maratonie, dokładnie za sobą wbiegałem na metę maratonu, bo się maraton tutaj kończył w 2012 2012 roku. Więc też miałem podejście projektowe.
Parę słów powiedzieć a propos maratonu, bo myślę o Pacie. Może to jest taki moment, żeby o nim
opowiedzieć. Ale to jest dobra historia. Ile osób zna maratońską historię Michała Szafrańskiego? Zobacz, jak dużo osób zna, więc nie trzeba tak bardzo dobrze odpowiadać. A ile osób nie zna? O, dobrze, to dla tej strony bardziej opowiem. Historia w dużym uproszczeniu wygląda tak, że ja się bardzo mocno połamałem. Pod koniec 2007-2008 roku złamałem obydwie nogi na snowboardzie. I to było tyle trudny moment w moim życiu, że musiałem przechodzić przez długą rehabilitację po operacji, która nie dawała gwarancji tego, że będę w ogóle chodził sprawnie. I ja sobie wtedy obiecałem, że jeszcze kiedyś przebiegnę maraton. Tak trochę na złość lekarzom, na złość rzeczywistości, która mnie wtedy otaczała i tak dalej. I zabierałem się do tego maratonu przez kilka lat. W 2009 roku nie udało mi się ukończyć maratonu. Zszedłem z trasy na 31 kilometrze z zapaleniem pasa biodrowo-piszczelowego i znowu pół roku rehabilitacji, bo sforsowałem się. I w 2012 roku, kiedy przymierzałem się do tworzenia bloga, zacząłem też konsumować wiedzę od amerykańskiego blogera, który się nazywa Pat Flynn, którego książka w ogóle tu stoi, to jest książka Gotowi na start. Co ciekawsze, obydwie książki mają polską premierę w tym samym momencie. I od Pata uczyłem się, jak prowadzić bloga, jak to się robi, że jakościowy blog można tworzyć w internecie, a jednocześnie próbować na nim zarabiać. I wbiegłem na metę maratonu z podziękowaniami dla Pata Flynna między innymi, trzymając taki duży baner nad głową. I te podziękowania były za to, że rzeczywiście mogłem konsumować tą wiedzę, którą on podawał w formie podcastów, czyli takich audycji, które się słucha po prostu ze swojego telefonu komórkowego. Ja w zasadzie można powiedzieć 1000 kilometrów treningów maratońskich zrobiłem z podcastami Pata i oczywiście innych podcasterów, ale on mi najbardziej pomógł. I ta historia ma niesamowicie wspaniałe rozwinięcie, bo mieliśmy okazję w ubiegłym roku spotkać się po raz pierwszy z Patem Flynnem osobiście w Londynie po 6 latach naszej internetowej znajomości, można powiedzieć. Ja po prostu kiedyś wysłałem zdjęcie do Pata, opisałem całą tą historię. Pat to również opublikował na swoim blogu i przyznał się Pat, i to w Londynie powiedział wprost ze sceny, że mój mail, w którym dziękowałem mu za pomoc, której mi udzielił przez swoje podcasty, dotarł do niego w takim kluczowym momencie, w którym on chciał rzucić nagrywanie podcastów, bo nie widział sensu w robieniu właśnie tego. To znaczy widział, że zarabia świetnie na blogu, a w przypadku podcastów nie miał ani pomysłu, jak to monetyzować, ani nie miał takiego pozytywnego sprzężenia zwrotnego ze strony tych, którzy go słuchali, że to, co on tam mówi, jest dla nich przydatne. A jednocześnie to było pewne stałe zobowiązanie z jego strony, bo co tydzień musiał taką audycję nagrywać. I to jest taki fajny przykład, który pokazuje, że często jest tak, że my nie mamy świadomości, jak duże znaczenie ma to, że komuś powiemy dobre słowo, tak po prostu.
Powiem ci, że dokładnie zmierzasz w stronę pytania, które jest moim ulubionym do ciebie i bardzo czekałam, żeby mi się udało je zadać, bo czytając tą książkę, wyczytałam jeszcze jedną walutę przyszłości, oprócz zaufania. Dla mnie to jest wdzięczność. I to wyczytałam gdzieś pomiędzy słowami w twojej książce. I to, co jest wspaniałe, po pierwsze, to, że mówisz, że cała wiedza, którą masz, to nie jest wiedza twoja, tylko to jest nawet nie zabrane.
Kompilacja.
To jest kompilacja, jakby skorzystałeś z różnych źródeł, tak? To tak jak my chodzimy do szkoły, uczymy się po prostu, ten profesor daje nam to, ta książka daje nam tamto. I ty w uczciwy sposób mówisz, słuchajcie, bierzcie, tak? Bierzcie, konsumujcie, twórzcie z tego całość. Ale i to jedno, ale druga rzecz, mówisz gdzieś, pokazujesz właściwie, a nie mówisz, swoją wdzięczność, tak? Wdzięczność wobec Pata, który w ogóle nie wiedział o tym, że jest taką ważną osobą w twoim życiu. Ta książka pięknie uczy, że wdzięczność też daje owoce. Bo jeżeli my powiemy, podziękujemy, damy znać, wzmacniamy naszego darczyńcę, tak? I jakby komu i czy i jak często dziękuję Michał Szafrański.
No, wszystkim, poczynając od żony w ogóle.
No, podziękowania zajmują dużo miejsca w książce.
Dokładnie tak. Tych osób jest masa. Ja bym jeszcze rozszerzył to, co powiedziałaś, że to jest z jednej strony to jest wdzięczność, ale to jest też otwartość na innych. To, że potrafimy budować takie zdrowe relacje z innymi. Mocno też podkreślam to, że uważam, że dobro powraca i należy je rozdawać, tylko niestety jest tak, że nigdy nie wiadomo, z której strony ono wróci, to, którą my rozdajemy, więc po prostu trzeba je rozdawać naokoło wszystkim, komuś się tylko
da. To urok chyba tego, że to...
Tak, tak, ale jest też taki, jest jeszcze jedna myśl w książce, która jest bardzo ważna, to jest, i myślę, że chciałbym, żeby to wybrzmiało, że często jest tak, że my kompilujemy... Jesteśmy sumą doświadczeń różnych osób, różnych autorów, różnych znajomych naszych, którzy wpływają na nasze życie, ale często jest tak, że najwięcej się uczymy od tych, którym nie jesteśmy się w stanie bezpośrednio zrewanżować. Tak mi się wydaje. To znaczy, nawet jeżeli to są osoby w naszym najbliższym otoczeniu, to często są to osoby starsze od nas, mądrzejsze, na zupełnie innym jakby poziomie życiowym niż my, czyli możemy czerpać z ich bogatych doświadczeń, o ile one chcą się tym z nami dzielić, ale z drugiej strony one już nie potrzebują, żebyśmy my byli im wdzięczni. To znaczy, ta wdzięczność jest miła, ale nie potrzebują tego, żebyśmy w jakiś sposób zadośćuczyniali im za to, że nam się tymi doświadczeniami podzielili. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy potrafili również przekazywać to dobro, które otrzymaliśmy od innych, dalej. Znaczy tym, którzy najbardziej go potrzebują w danej chwili. I to jest też coś takiego, że w tej mojej relacji z Patem ja naprawdę niewiele byłem w stanie zrobić dla Pata, co miałoby dla niego znaczenie. Ale z drugiej strony wiem, że przekazując, dzieląc się moją wiedzą, moimi doświadczeniami, być może są gdzieś osoby, które na tej wiedzy, na tych doświadczeniach po prostu skorzystają.
Spotykasz się z negatywnymi emocjami, zazdrością? Jest tego dużo w stosunku do twojej osoby, czy nie?
Spotykam się, tak, potwierdzam. Wydaje mi się, że to jest taki skutek uboczny, czy koszt, z którym trzeba się liczyć, jeżeli jesteśmy osobą mniej lub bardziej publiczną, że to zawsze tak będzie, tak? Zwłaszcza jeżeli docieramy do dużej grupy osób, no to statystycznie tam się zawsze znajdą takie jednostki, które jakiś mały procent osób, które będą chciały zrobić nam po prostu przykrość. Ale uczciwie mówiąc, to jest bardzo mało, to znaczy ja jestem czasami wręcz zaskoczony, że jakby spodziewam się, że w niektórych sytuacjach sam się niejako podkładam, czyli daję pretekst do tego, żeby mi przywalić, a jednocześnie mam dosyć dobry odbiór, więc absolutnie cieszę się z tej sytuacji i wszystkim dziękuję.
A powiedz mi, bo w Polsce rozmowa o zarabianiu, o pieniądzach, to jest bardzo trudną rozmową przy stole. My chętniej będziemy rozmawiać o polityce, o jakichś poglądach, ale o pieniądzach, ile kto zarabia, niekoniecznie. I teraz twoja przez długi czas transparentność na blogu. Jakby, czy pytanie mam takie, czy warto mówić o zarobkach, czy w firmie powinny być zarobki jawne, bo znam takie firmy, gdzie nie wolno, wręcz jest taka klauzula, że nie wolno mówić, ile się na tym stanowisku zarabia. Co ty myślisz o takich rozmowach, o zarabianiu, ile mamy pieniędzy?
I tu westchnę i powiem tak, ja jestem przeciwny jakimkolwiek generalizacjom, dlatego nie chcę mówić, jak świat powinien wyglądać, jak powinno być, dlatego też ta książka to jest taka bardzo moja droga, tak, w sensie moja z naciskiem na moja, po to, żeby pokazać pozytywny przykład i pozwolić innym z niego coś wybrać dla siebie. I teraz wracając do pytania, wydaje mi się, że tej takiej tajności zarobków jest zbyt dużo. To znaczy w Polsce my jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni do tego, że nie mówimy o tym, ale uważam, że to jest też w niektórych sytuacjach szkodliwe po prostu, bo się rodzi bardzo duża podejrzliwość. Nie wiem, gdzie jest ta granica pomiędzy pełną otwartością i jawnością, a powiedzmy takim zdrowym ujawnianiem części szczegółów po to, żeby to służyło tylko dobrym celom. Bo gdzieś zawsze się pojawiają zagrożenia przy transparentności. Czyli nazwijmy to, ta podejrzliwość może się przerodzić po prostu w zawiść, jeżeli się okaże, że ktoś, nie wiem, zarabia więcej, ma jakieś większe korzyści i tak dalej. Są firmy, które próbują już w Polsce działać tak trochę po amerykańsku, czyli pokazują rzeczywiście, zarobki pracowników są klarowne, pewne, idąc na rozmowę o pracę, dokładnie wiemy, ile będziemy zarabiać, dlatego że kwota jest podana w ogłoszeniu nawet rekrutacyjnym, gdzie jest powiedziane konkretnie, osoba na tym stanowisku zarabia tyle i tyle, tak? Także myślę, że bardzo dużo by nam to uprościło też, jeżeli na przykład w przypadku rekrutacji, gdyby te zarobki były jawnie podawane. A oczywiście później, no to już jest indywidualna decyzja i pracodawców, i też trochę pracowników, tak?
Patrzę na ten napis nad tobą, zaufanie, bo jest idealnie nad twoją głową z mojej perspektywy. I tak, Michałowi Szafrańskiemu się ufa, bo mówię tak w trzeciej osobie, ale ty jesteś marką po prostu, tak? Michał Szafrański to już jest pewna marka. Ufa się, i ja mówię to z perspektywy zwykłego czytelnika, bo jak polecałeś lokatę na 20 tysięcy, to ja po prostu mówię do męża, Michał poleca lokatę, robimy to, tak? Bez sprawdzania i wiem, jak to działa, zadziałało na mnie i okazuje się, że na tysiącach innych ludzi. Więc wiem też, że zaufanie społeczne masz. Po prostu już, nawet nie wiem, czy kredyt zaufania, czy po prostu nawet nie nazwałabym tego kredytem. Ludzie wiedzą, że nie zaryzykujesz swoim nazwiskiem, polecając coś z takiego małego, doraźnego, takiej małej, doraźnej chęci zysku.
Dla krótkoterminowej
tak,
korzyści.
Tak, mhm. Tak, że to, że naprawdę polecasz coś, pod czym się podpiszesz obiema rękami. No ale komu ufasz ty? Jakby za czyim głosem ty idziesz? Tak jak
to jest bardzo trudne pytanie. To pewnie zależy od zakresu. To znaczy w różnych tematach ufam różnym osobom.
Powiedzmy zawodowej, bezpiecznej może.
Tak? Zawodowej przede wszystkim staram się ufać sobie i swojej intuicji. I przekonałem się, że ona jest najważniejsza. To znaczy, to jest też tak, że jeżeli my zbyt bardzo polegamy na tym, co mówią inni, to bardzo łatwo jest pójść taką ścieżką, kiedy żyjemy trochę cudzym życiem albo trochę według cudzych wymagań. I tak naprawdę bardzo wiele osób, które gdzieś tam tkwią na etatach, w pracy, której nie lubią, mówię o tych osób, które wykonują pracę, której nie lubią, trochę jest tak, że one żyją pod cudzym dyktando, według cudzych zasad, niekoniecznie takich, jakie naprawdę wyznają albo jakie są dla nich istotne. I teraz ja się długo uczyłem słuchać tej wewnętrznej mojej intuicji, to jest moja intuicja, ale też bardzo mi pomaga na przykład moja żona, która jest dla mnie takim lustrem, w którym mogę się przejrzeć trochę, tak? Bo rzeczywiście jest takim lustrem niekłamiącym, znaczy takim lustrem, które, wiesz, zawsze wyciągnie te kontrasty.
Nie jak w sklepach odzieżowych, że
tak,
cię wysmukli.
Tak, tak. To lustro nie wyszczupla, więc jakby dla mnie Gabi jest właśnie taką osobą, która pomaga mi trochę zderzyć niektóre moje pomysły. Oczywiście biznesowo jest mi bardzo trudno, więc dlatego, że Gabi nie siedzi w mojej głowie, nie siedzi w moim biznesie i tak naprawdę ją inne aspekty interesują przede wszystkim mojej osoby, a nie to, na ile skutecznie pieniądze zarabiam. Ale też staram się szukać osób takich, które poznaję na swojej drodze życiowej, biznesmenów, przedsiębiorców, z którymi po prostu rozmawiam i z nimi zderzam te pomysły. Zresztą był taki odcinek podcastu całkiem niedawno, 120 odcinek o grupach Mastermind i tam były te osoby pokazane, trzy osoby, z którymi ja najczęściej rozmawiam na tematy biznesowe.
Ale myślę sobie, że też zaufałeś wydawcy, bo pierwsza książka jest wydana po prostu przez ciebie. I teraz nagle mamy niespodziankę, Michał Szafrański wydaje książkę z wydawcą, czyli zaufałeś jakiemuś zewnętrznemu bytowi. Jak to się stało?
To też jest w ogóle super przykład tego, że o pewnych naszych decyzjach, a w zasadzie pewnie na większość naszych decyzji ma wpływ bardzo wiele takich drobnych, małych czynników. Ania, która zresztą tutaj siedzi i pokaże palcem, Ania jest wydawcą mojej książki i z Anią poznaliśmy się chyba na 2 lata jeszcze przed wydaniem Finansowego Ninja, może 1,5 roku przed wydaniem Finansowego Ninja i rozmawialiśmy właśnie o wydaniu tamtej książki. Była jednym z wydawców, który proponował mi, żebyśmy zawspółpracowali. Ja się na tą współpracę nie zdecydowałem, ale Ania była cierpliwa do samego końca i w czwartek, jak mieliśmy tutaj nawet panel o self-publishingu i tradycyjnym wydawnictwie, wydawaniu książek, to powiedziała wprost, że nadzieję miała do ostatniego dnia, do momentu, w którym ja opublikowałem wpis ogłaszający przedsprzedaż książki i wtedy już było jasne, że ją będę wydawał sam. Więc Ania mówi, że do ostatniego momentu miała nadzieję, że wyda ją jednak ze mną. I to też dobrze pokazuje, że my, tu nie ma prostych recept. To znaczy, gdybym ja dzisiaj zbudził się z myślą, wydaję swoją następną książkę i chciałbym ją wydać z wydawcą, to prawdopodobnie niełatwo byłoby mi znaleźć odpowiedniego wydawcę. To jest tak, że my musimy to zaufanie budować stopniowo. Ania była pierwszą osobą, która mi pogratulowała sukcesu finansowego Ninja, jedynym w zasadzie wydawcą do dzisiaj, który pogratulował, no przepraszam, dwóch było, ale była pierwszym wydawcą, który mi pogratulował sukcesu finansowego Ninja, bez takiego, powiedziałbym, cienia zawiści, bo to czasami da się wyczuć. Niektórzy gratulują, ale nie robią tego szczerze i to widać, nie? Więc jakby tu była pełna szczerość i to mi się podobało. I też później się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o tym, zastanawialiśmy się nad tym, czy jest w ogóle jakaś formuła, w której moglibyśmy współpracować i szczerze mówiąc jej nie widzieliśmy, znaczy ja jej nie widziałem. I później się złożyło tak, że Ania ogłosiła, dała mi znać, że wydaje książkę Pataflina w Polsce, więc no, kolejna przyczyna, dla której akurat z nią chciałem zawspółpracować, a ta książka, można powiedzieć, moja książka ukazała się niejako przez przypadek, bo miała być tak naprawdę dodatkiem bezpłatnym do książki Pataflina, to miał być darmowy e-book, ale okazało się, że jest na tyle duży, tak, że warto to wydać w formie książki. Ania była w stanie w krótkim czasie zdjąć mi z głowy całe zaplecze organizacyjne, jeżeli chodzi o wydanie książki, więc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 dało to 10 wymagane do tego, żeby zawspółpracować.
Mam nadzieję, że na blogu pojawi się taka informacja o tym, jak ta współpraca przebiegała i jaki model wypracowaliście.
No mamy taką intencję obydwoje, tak czy tak, jak najbardziej.
Tak. Czy sąsiedzi wiedzą?
Moi sąsiedzi czy wiedzą?
Tak.
Mieszkam w bloku, w którym 60% mieszkań jest wynajmowane. Więc moi sąsiedzi się często zmieniają i szczerze mówiąc nie mam z nimi zbyt dużego kontaktu. Wydaje mi się, że nie wiedzą ci najbliżsi, ale są w bloku takie osoby, które wiedzą doskonale. To znaczy w tym samym bloku mieszkają osoby, które rzeczywiście, nawet podam taki śmieszny przykład. Kiedyś wrzucałem do sieci zdjęcie ogłoszenia, które napisało dziecko o tym, że będzie wynosić śmieci za złotówkę. I fajna historia, bo się okazało, że wcześniej ten pomysł został przez jego mamę przeczytany na moim blogu, więc także to się, znaczy ci ludzie są bliżej niż nam się wydaje. No wczoraj miałem taką absurdalną sytuację, może nie w kontekście sąsiadów, ale jestem w Złotych Tarasach, bo odwoziłem żonę na pociąg, wchodzę do Złotych Tarasów, bo chciałem zobaczyć, czy w Empiku stoi już moja książka, czy nie, więc dopieszczałem swoje ego. No i tam oczywiście po spędzeniu chwili czasu wpadłem do ubikacji, w ubikacji ktoś za mną staje i mówi, i tak widzę, że wyczekuje, i mówię, taka niezręczna sytuacja, nie? Więc jak już odszedłem od tego pisuaru, poszedłem umyć ręce, ta osoba cały czas stoi, mówię, Boże, jakie to jest creepy, nie? Ktoś wam stoi za plecami i mówi w końcu, Michał, wiem, że to jest słaby
interes.
Moment, wiem, że to jest słaby moment, ale chciałem ci podziękować. No więc, wiesz, nigdy nie wiadomo, gdzie te osoby, które w jakiś sposób cię poznają, spotkasz. Przedwczoraj też świetna sytuacja. Wracałem z, nie przedwczoraj, tylko w czwartek, wracałem z panelu tutaj z targów i jechałem autobusem. I dziewczyna, która siedzi w autobusie, patrzy na mnie i mówi, to pan jest tym finansowym ninja? Na pół autobusu, dosłownie, nie? A ja tak mówię, tak, po cichutku. Nie spodziewałam się, że spotkam pana w autobusie. Nie? Ja mówię, no okej, no też się przemieszczam komunikacją
ale
miejską.
Ale właśnie, a propos autobus. Była taka anegdotka o jednym znanym biznesmenie polskim, który trochę nie pamiętał, ile kosztował hot dog, który sobie kupił. Czy 5 zł, czy 50. Czy ty wiesz, ile kosztuje hot dog? Czy ty wiesz, ile wydajesz na zakupy nadal? Czy...
Nie kupuję hot doga, więc nie wiem, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to nawet jeżeli nie kupuję, to wiem, ile kosztuje, bo spisuję wydatki.
No właśnie.
Także wiesz, także tutaj jest wszystko pod kontrolą. Też taka historyjka dykteryjka opowiem. Spotykam się kiedyś z agentem ubezpieczeniowym jakimś, który chciał mi sprzedać bardzo ubezpieczenie na życie. I agenci mają taki sposób, że oni nam opowiadają, jak duże będą nasze potrzeby w przyszłości. I oni te potrzeby eskalują. Czy wie pan, że jeżeli pan będzie chciał wysłać dziecko na dobre studia, to to będzie pana kosztowało, no, nie wiem, 150 tysięcy złotych, a czy wie pan to tamto? I ja mówię, wie pan co, to może inaczej. Ja otworzę sobie tutaj mojego laptopa. Ja dokładnie wiem, ile wydałem na pieluchy dla moich dzieci, także mogę panu powiedzieć, ile kosztuje życie dziecka. Nie musi mi pan tego wmawiać, nie? Więc no są takie śmieszne historie wynikające z tego, że dobrze prowadzę tą buchalterię, no.
Żyjecie oszczędnie?
Racjonalnie bym powiedział. I adekwatnie do zarobków. Zawsze dążyłem do tego, żeby żyć tak, żeby nie musieć się zastanawiać, ile pieniędzy wydaję. Oczywiście zastanawiam się, bo jakby mam to mocno zabudowane. Wydaje mi się, że tak. Znaczy na takim poziomie na pewno nie ścibulimy, ale żyjemy dosyć oszczędnie. W szczególności, jeżeli porówna się to ze skalą zarobków obecnych.
Myślę też o czytelnikach, którzy sięgną po twoją książkę. Masz jakąś taką dobrą radę, czy kilka rad dla takich osób, które zaczynają dopiero, tak? Czyli dla takiego trochę siebie sprzed tych 6-7 lat?
To jest w tej książce i w Finansowym Ninja też to było. To znaczy, wydaje mi się, że absolutnie kluczowe jest to, żeby jak najwcześniej wystawiać się na różne doświadczenia w życiu, nawet po bandzie i radykalne, jeżeli ktoś ma taki charakter, że lubi po bandzie i radykalnie, to lepiej to robić wcześniej w życiu niż później, bo im wcześniej to zrobimy, tym łatwiej nam będzie ewentualnie odrobić takie straty, które się pojawiły, tak? Typu radykalny przykład dam, jak ktoś chce, ma pociąg do hazardu i tak dalej, to lepiej, żeby to zrobił odpowiednio wcześniej w życiu i po prostu zdążył później zarobić na dalsze swoje życie, jak już mu to przejdzie, jak wyjdzie z tego. Ale nie twierdzę, że to jest dobra droga, absolutnie. Ale z drugiej strony pracować w różnych miejscach, wykonywać, i to nie chodzi o to, żeby wykonywać ciągle ten sam zawód, tylko próbować się przebranżawiać, zmieniać, próbkować, testować. Jak jesteśmy młodzi, nie mamy jeszcze rodziny, nie mamy dużych zobowiązań, to jest dużo, dużo łatwiej być takim mobilnym człowiekiem w życiu. I to z kolei jest coś takiego, co pozwala super budować nasz bagaż doświadczeń, super budować również na taki, stroić, ja mówię, kompas życiowy, który później nam pozwoli podejmować właśnie decyzje mocno oparte o intuicję, którą my gdzieś tam w sobie mamy. A ta intuicja będzie tym lepsza, im więcej będziemy mieli po prostu doświadczeń. Tak mi się wydaje, aczkolwiek dla jasności żadnych recept dla nikogo nie mam. Ja jakąś tam receptę mam dla siebie po prostu.
Ja tę książkę czytałam też jako mama 14-letniego chłopca. I powiem ci, że były takie momenty, gdzie po pierwsze poczułam się zawstydzona, że moje dziecko nie jest tak przedsiębiorcze, znaczy, że to już jest moment, kiedy ono by mogło być. Także ta książka trochę mnie wychowawczo ocuciła, że to już jest moment, kiedy mój syn mógłby te finanse bardziej brać w swoje ręce, zarabiać w jakiś taki sposób typu, no nie wiem, niech on grabi liście u sąsiadów, niech, bo czytając twoją historię i te już słynne kwiaty, które sprzedawałeś, no z takim też poczuciem lekkim zażenowania, no bo to jest trochę obciach, tak?
Nie, no to wiadomo, jest obciach, no.
Czy koledzy się nie pojawią, tak? A ty z kwiatami. Ale zrobiłeś to i powiem ci, że naprawdę poczułam takie ukłucie, że muszę tego mojego syna jakoś też trochę kopnąć w świat.
Ej, ale ja cię uspokoję, wiesz, to wystarczy dzieciakom pieniędzy nie dawać, wydaje mi się, na nic i dzieciaki wykażą się wtedy przedsiębiorczością. Ja trochę powiem, że przyznając się oczywiście, że najciemniej pod latarnią. Moje dzieci mają dosyć kloszowe warunki w tej chwili. Oczywiście to nie jest tak, że my im na wszystko pieniądze dajemy. Nie, nie. Uczymy ich też takiego zdrowego podejścia do życia, ale też nie widzę na przykład u nich znaczących ciągot do przedsiębiorczości. To trochę tak jest. Nie wiem, czy to jest jakiś, nazwijmy to, gen przedsiębiorczości, czy coś takiego istnieje, czy nie, ale wydaje mi się, że po prostu każdy musi dojść do tego swoją własną drogą, jeżeli chce być przedsiębiorcą. I w przypadku dzieciaków też mi się tak wydaje, ja mam dosyć luźne podejście, to znaczy uważam, że dzieci potrafią sobie wybrać to, co dla nich jest dobre, oczywiście my jesteśmy, nasza rola jako rodziców jakby sprowadza się do tego, żeby gdzieś tam ten kurs korygować, ale bez przesady z tym narzucaniem, czy tam kreowaniem życia naszych dzieci, wiesz. Już najgorsze, co można robić, to prawdopodobnie układać dziecko na własną modłę. Tak mi się wydaje, nie? Więc dajemy dużo swobody, staramy się być takimi bezpiecznikami, które zadziałają w sytuacjach jakichś tam krytycznych. No i cóż, no, mam dużą nadzieję, że coś z tych naszych dzieci fajnego będzie, nie? Przynajmniej, nawet jeżeli nie będą przedsiębiorcze, nawet jeżeli nie będą umiały zarabiać dużych pieniędzy, to przynajmniej będą dobrymi ludźmi. Jakby to jest kluczowe, nie? A cała reszta, moim zdaniem, to gdzieś tam się poukłada prędzej czy później, no.
Masz jakąś taką ulubioną historię albo jakąś niesamowitą, którą chciałbyś opowiedzieć a propos czytelnika i a propos tego, że dobro powraca, że wpłynąłeś na czyjeś życie tak bardzo, tak je polepszyłeś na przykład i nie miałeś o tym pojęcia i udało się tej osobie dostać do ciebie i podziękować?
To powiem tak, tych historii jest masa i też trudno mi jest je wartościować często, bo to jest tak, że ja widzę tylko taki wycinek, jaki ktoś chce mi o sobie opowiedzieć. Ale dam wam przykład z wczoraj na przykład, no bo to te maile przychodzą cały czas. Przykład z wczoraj jest taki, że pisze do mnie dziewczyna dosyć entuzjastycznego maila, która pisze, że rzeczywiście kupiła nową książkę, w ogóle super jej się ją czyta, a tak naprawdę to teraz mi powie, bo skoro już ma pretekst, to mi powie, że dzięki poradom dotyczącym negocjowania zbiła cenę mieszkania o 52 tysiące złotych, które kupowała na rynku pierwotnym, więc całkiem dobry wyczyn uważam, jak na rynek pierwotny. No i wymienia, i tam wymienia ileś takich rzeczy. Ja tak zacząłem to sumować, mówię, kurczę, to jest jakaś absurdalnie duża kwota, nie? W sensie, i tak mówię sobie, w sumie, gdybym to opublikował jako taki powód, dlaczego warto kupić książkę Finansowy Ninja, to nikt by w to nie uwierzył. Znaczy, to wszyscy by myśleli, że to jest historia sfabrykowana. I to jest też coś takiego, co pokazuje, jak my często mamy takie, włącza nam się taka ocena, nie? Że jeżeli coś nie pasuje do naszej sytuacji, nie mieści się w tym naszym światopoglądzie, który, nie oszukujmy się, każdy z nas jest ograniczony w tym swoim światopoglądzie w jakiś sposób, ja również, to po prostu my natychmiast szufladkujemy. I teraz nie wiem, na przykład ja nie wiem, jak to pokazywać, żeby to było inspirujące dla innych, a żeby nie było, nie odnosiło takich, nie dawało takich skutków negatywnych, nie? Że ktoś się wyłączy i powie, o, ale ściema. Po prostu przyszedł jakiś coach i tu będzie nam mówił, jak my mamy żyć, nie?
Ale tego się nie bój, bo właśnie ta książka nie jest coachingowa i to jest naprawdę ogromny komplement do tej książki, bo nawet okładka, pomyślałam, że ona może będzie taka, zobaczcie, mój sukces, mam pomysł, ale no też znałam ciebie, więc mówię, no mam nadzieję, że jakby się uchroni przed tym i rzeczywiście tak jest, więc jakby nie ma strachu, tak? Michał, czego ci życzyć?
Zdrowia.
Zdrowia, no to życzę ci
zdrowia. Zdrowia, bo tą resztę to tam jakoś wykombinuję.
A to jest cudowne, zobaczcie, że wystarczy, żebyśmy byli zdrowi, bo wszystko mamy we własnych rękach, tak?
No, znaczy w ogóle ja myślę, że krytyczne, będzie taki fajny moment, ja w to wierzę, że będzie taki fajny moment, w którym dojdziemy do etapu, w którym przedłużanie życia będzie na tyle kosztowo akceptowalne, że większość z nas będzie na to stać, nie? Tylko myślę, że to nie za mojego życia jeszcze, no, to jest ten problem. Także zdrowia, zdrowia.
My pewnie musimy kończyć powoli. Jeszcze, bo tak chciałam mieć chociaż maleńki margines dla Państwa, bo może ktoś ma pytanie dla Michała jakieś ważne i przyszedł tu, żeby je zadać. I
to może inaczej, to ja od razu powiem do wszystkich osób, które są. Zaraz po tym spotkaniu przemieszczamy się na stoisko 18H. To jest dokładnie jak tu się wyjdzie przez te drzwi, na wprost przez jedne drzwi, przez drugie drzwi
vis-a-vis
i naprzeciwko wind, które są na poziomie zero. Naprzeciwko wind jest stoisko grupy wydawniczej Relacje i tam będę sobie czekał na was, podpisywał książkę, tą, którą tu kupicie, czy tą, którą przynieśliście. Jak ktoś chce zamienić parę słów, to jestem, po prostu będę.
Chciałabym, żebyście mieli świadomość, że to jest pierwsze spotkanie autorskie.
To jest pierwsze spotkanie autorskie moje, dokładnie tak. Nie było żadnego spotkania autorskiego, pomimo że się sprzedało 60 tysięcy egzemplarzy Finansowego Ninja, to jest to absolutnie pierwsze spotkanie autorskie.
mam nadzieję, że jesteś zadowolony i że ten entuzjazm się twój utrzyma. Ja miałam takie pytanie w zanadrzu. Czy ty jesteś zawsze pełen takiej pozytywnej energii?
Nie.
To co robisz, żeby ten entuzjazm tobie wrócił?
Przykład, bo to najprościej na przykładach. Jadę tutaj, wyruszyłem późno z Ursynowa, wyruszyłem samochodem. Igor do mnie dzwoni, Igor, który kręci tutaj nam ten całe spotkanie, dzwoni do mnie, ja już jestem na miejscu, a ja jestem jeszcze dobre 20 minut od celu i widzę, że spóźnię się. I zacząłem kląć na kierowców, nie? Którzy jadą w korku w Dolince Służewieckiej, w sobotę korek w Dolince Służewieckiej. I klnę po prostu, klnę jak szewc. Ja w samochodzie jak jadę, to klnę jak szewc, po czym tak sobie mówię, ej, Szafrański, ale szybciej nie pojedziesz. Czyli znowu, to jest gdzieś tam takie, myślę, samemu musimy się nauczyć w jakiś sposób wyłączać i się śmieję. Ja nie medytuję, jakby nie robię żadnych tam takich fajnych rzeczy, które ludzie potrafią robić, ja nie potrafię, ale prosta rzecz typu wdech, 3 sekundy i takie, że w sytuacji, kiedy jestem wkurzony, żeby zrobić ten wdech i zatrzymać się na te 3 sekundy. I to pozwala po prostu natychmiast zmienić o 180 stopni często nasze podejście do tej bieżącej sytuacji. Nie? Więc jeżeli kogoś nauczymy tak działać wszyscy, to myślę, że w ogóle będzie dużo więcej spokoju na świecie, nie?
No to życzę sobie i tobie.
Wzajemnie, dokładnie. Wszystkim życzymy.
Słuchajcie, czy jakieś pytania macie do Michała?
Jest. I teraz sztuka.
Ja podam
pytanie
mikrofon.
Polega na tym, jak zadać gdzie pytanie.
Jest? Dobrze. Już idziemy.
Michale, w wymiarze jazdy samochodem można powiedzieć, że natrafiamy na zasadę ograniczonego zaufania. I dochodzą do nas różne sygnały o niebezpieczeństwie na drodze, które nas do tej utraty zaufania prowadzą. Czy możesz powiedzieć, że w wymiarze finansów też taka zasada występuje, prawda? Jak w realiach polskich może ona wyglądać?
Jak w realiach polskich można co?
Jak może ona wyglądać w realiach polskich?
Oczywiście, że tak. To znaczy, myślę, że dobrą receptę dałem w finansowym ninja, w tej pierwszej mojej książce finansowej. Ja przede wszystkim uważam, że branża finansowa jest dosyć mocno przesiąknięta tak zwanym mis-sellingiem, czyli wpychaniem nam produktów, które nie służą do tego, co nam się wydaje, do czego one powinny służyć, tak? Czyli przykładowo, ty idziesz do banku i mówisz, mam do ulokowania 5000 zł, doradźcie mi, co mam zrobić z nimi, jak to najlepiej ulokować. I ktoś ci sprzedaje produkt albo próbuje ci sprzedać, który nie jest tak naprawdę tym, co odpowiada na twoje potrzeby. Zasada numer jeden, podnosić swoją wiedzę. Edukować się w tym temacie, nigdy nie wchodzić w takie produkty, których nie rozumiemy. My jesteśmy chciwi, z natury jesteśmy chciwi, mniej lub bardziej. I większość problemów z nietrafionymi inwestycjami, z ambergoldami, z getbackami i tak dalej, bierze się z tego, że ktoś nam wmówił, że na czymś zarobimy 2% więcej, 3% więcej, 10% więcej, tak? A nie mieliśmy znowu tej intuicji, albo ją wyłączyliśmy, przez co sami się załadowaliśmy w kłopoty. Ja mówię, że trochę na własne życzenie. Czyli pierwsza rzecz, podnoszenie swojej wiedzy, edukowanie się. I druga rzecz, no, nie korzystam z tego, czego nie rozumiem. To jest tak, jakbyś, nie wiem, ktoś by ci dzisiaj powiedział, przeskocz przez ognisko, to pewnie byś potrafił to zrobić. Ale jakby ci powiedział, przeskocz przez 10-metrowe ognisko, to byś raczej nie skoczył. No dlaczego? Dlatego, że raczej nie masz doświadczenia w skakaniu przez tak duże ogniska, nie? Czyli lepiej zacząć od tych mniejszych, nie? I w finansach jest dokładnie tak samo. Znaczy, róbmy rzeczy, które rozumiemy. Nie, jakby lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To są pieniądze, na które my bardzo ciężko pracujemy, poświęcając 1/3 naszego życia na pracę. 1/3 naszego życia. Szkoda czasu po prostu.
No, myślę, że tych pytań będzie więcej. Ja nie wiem, czy my się wyrobimy, ale okej, już przekazuję.
To możemy jeszcze ze dwa i pewnie skończymy.
Dwa pytania.
Dzień dobry, słuchasz mnie?
Pewnie.
Przede wszystkim dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę i tobie, i organizatorom. Mam pytanie. W jednym z odcinków swojego podcastu podzieliłeś się po prostu chyba milionem pytań, milionem pomysłów na to, co chcesz robić w najbliższej przyszłości. Moje pytanie brzmi, po wydaniu tej książki, czy już jest coś, co się wysuwa na pierwszy plan? Szczególną jedną taką moją uwagę przykuł twój pomysł do edukacji z zakresu inwestowania w nieruchomości, bo podkreśliłeś, że jest taka opinia, że inwestowanie w nieruchomości no to jest po prostu pewnik zarobków i pięknego życia, a tak naprawdę no tak nie jest. No i pytanie, jaki jest twój kolejny pomysł?
Okej, no to mówiłem też dużo o takiej szeroko planowanej edukacji finansowej dzieci i to jest coś, co mi pochłania sporo energii w tej chwili. Koncepcyjnie i powiedziałbym takie testowanie, nie wchodząc w szczegóły w tej chwili, tak, co ja dokładnie robię. I to jest projekt, który będzie trwał 5-7 lat i rzeczywiście uważam, że nareszcie stać mnie na to, żeby tyle czasu na to poświęcić, więc to się będzie działo. A z takich bardziej konkretnych rzeczy, które będą bardziej widoczne, chciałbym klamrą zamknąć temat self-publishingu, być może w formie książki również. I to jest dużo bardziej niszowy temat, jeszcze bardziej niszowy niż ta książka, która się tutaj debiutuje, więc jakby, ale mam taką potrzebę wewnętrzną, żeby to spiąć, zamknąć, potraktować jako całość, którą zamykam i już do tego nie wracam.
Ja mam takie pytanie. Przeczytałem twoją książkę Finansowy Ninja, czytuję też twojego bloga, może nie od deski do deski, ale jednak no mniej więcej. Nie zauważyłem, żebyś gdziekolwiek propagował jakieś poglądy, ani za bardzo wolnorynkowe, ani też skrajnie socjalistyczne. Czy w ogóle zasadne jest pytać ciebie o poglądy, czy to jest celowa strategia, żeby jakby nie zrażać do siebie ludzi, ani nie przekonywać specjalnie?
Bardzo dobre pytanie, powiem. Naprawdę bardzo dobre pytanie. I to jest tak, że ja tego nie robię po to, żeby nie zrażać ludzi, tylko ja jestem przeciwnikiem generalizacji wszelkich i często siebie łapię na różnych generalizacjach, pomimo tego, że jestem przeciwnikiem i też widzę, że w takiej, nazwijmy to, debacie publicznej na różne tematy bardzo łatwo jest włączyć ten poziom, wejść na taki poziom dyskusji, w którym dominują emocje, a nie dominuje merytoryka. Trudno jest po prostu rozmawiać na te tematy, a ja bym nie chciał spłaszczać ważnych tematów. I dlatego na przykład po niektóre tematy sięgam, gdy decyduję się, że po nie sięgam, to traktuję tak bardzo kompleksowo i bardzo opisowo. I staram się też zawsze oddzielać swoją opinię od tego, co uważam, że jest obiektywne. Czyli czasami widzicie u mnie na blogu nawet tematy, które ja poruszam z bardzo różnych perspektyw, nie? Raz z takiej, ale po to, żeby pozwolić wam dojść do własnych wniosków. Ostatnia rzecz, którą zamknę, mamy prawo się nie zgadzać w różnych rzeczach, tylko musimy się uczyć o tym rozmawiać. I ja bym chciał rozmawiać, ale w taki sposób, który daje mi pewność, że rozmawiamy, a nie, że się po prostu przepychamy. Okej?
Okay? Okej, okay, dziękuję uprzejmie.
Ja myślę, dzięki wielkie. Słuchajcie, chyba musimy tu kończyć.
Puenta, o tej rozmowie i o klasie. Masz klasę, Michał, i to nie jest żadna wazelina tutaj, tylko po prostu tak jest. I bardzo ci za to dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim, że byliście. Zapraszam na stoisko.
No i jestem z powrotem. Dzięki jeszcze raz, Agnieszko, za przyjęcie zaproszenia, za to, że zgodziłaś się poprowadzić to pierwsze spotkanie autorskie w Warszawie. I jeszcze zanim zakończę, to mam dwa ogłoszenia. Pierwsze to, że jeżeli jesteś z Łodzi i jeżeli chcesz się ze mną spotkać, to będzie okazja do spotkania, bo wkrótce w Łodzi, dokładnie w najbliższy piątek, czyli 29 czerwca o godzinie 18 w Empik Manufaktura na ulicy Karskiego 5, musiałem spojrzeć w notatki, będzie okazja posłuchać, jak ja odpowiadam na pytania, będzie okazja przybić piątkę, będzie okazja również porozmawiać ze mną tak w cztery oczy. Postaram się być tak długo, jak wy tam będziecie, więc zapraszam bardzo serdecznie. To jest jednocześnie ostatnie spotkanie, które będzie przed wakacjami i z kolejnymi planuję powrócić dopiero od września. No, także drugi punkt, no właśnie drugie ogłoszenie to tak jak mówiłem, będę miał już w tej chwili przerwę, taką wakacyjną, materiałów będzie trochę mniej, albo nie będzie ich w ogóle, zobaczymy. Za dwa tygodnie zaplanowałem sobie, że opublikuję jeszcze podcast też ze spotkaniem autorskim, ale z kolei z Gdańska, tam zupełnie inne pytania padły. Spotkanie prowadziła Arlena Witt i chociażby z tego powodu jest to no, bardzo fajna rozmowa, bo Arlena wnosi tam taki fajny powiew świeżości, jak to ona zawsze, żartu takiego trochę i takiego podszczypywania również, ale było bardzo, bardzo, bardzo milutko i bardzo fajnie. Także zapraszam serdecznie za 2 tygodnie do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, a lada chwila również 6. urodziny bloga. 6. urodziny bloga i przygotowałem dla was taki materiał, który też zostanie w dokładnie w niej opublikowany na blogu, ale również na YouTubie. No, więc przypominam też, że notatki i transkrypt do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/123. Tak jak 123 odcinek podcastu, tym razem transkrypt ukaże się troszeczkę później, bo jeszcze nie jest spisana ta nasza rozmowa, no ale będzie, prędzej czy później będzie. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i jeśli wyjeżdżasz właśnie na urlop wakacyjny, to życzę ci takiego fantastycznego odpoczynku, po prostu tego, żebyś naładował bateryjki, żebyś naładowała bateryjki, dużo świeżych pomysłów, dużo inspiracji, no i oczywiście tradycyjnie skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.